Na Radio Wnet Magdalena Biejat, posłanka Lewicy, Partia Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poprawimy mikrofon, będzie znacznie lepiej
dobrze
słychać.
O, dzień dobry.
Dzień dobry. Zacznijmy może od tej informacji, o której rozmawiałem z panią rzecznik Anitą Czerwińską, czyli protest Prawa i Sprawiedliwości, to do dwóch okręgów senackich, protest do Sądu Najwyższego. Jakiś komentarz? To państwa niepokoi, czy to państwa cieszy, że partia władzy sprawdza wybory?
No, jest to niepokojące o tyle, że postanowiła sprawdzać wybory akurat wtedy, kiedy wynik im nie pasuje. Więc o tyle bym się niepokoiła, zwłaszcza, że ten protest trafi do Sądu Najwyższego, do nowo powołanej izby, powołanej przez KRS, który został z kolei powołany przez rządzących w sposób niezgodny z konstytucją, więc na pewno jest to niepokojące, ale też pokładam dużą wiarę w naszych sędziów i w to, że wszystko zostanie rozpatrzone zgodnie z prawem.
Także tych wybranych przez nową KRS?
No, różnie to bywa. Mam nadzieję, że możemy ufać, że wszyscy sędziowie są niezależni.
A właśnie, jeszcze tak jest, bo to jest temat do głębszej być może rozmowy, ale ja słyszałem dużo głosów o tym, że już żyjemy w państwie, gdzie demokracja jest w zaniku, w państwie, gdzie już wymiar sprawiedliwości jest tak bardzo upolityczniony, że nie można mu ufać.
Myślę, że dużym problemem jest raczej to, że został bardzo wymiar sprawiedliwości sparaliżowany, że jest coraz bardziej się wydłużają terminy oczekiwania na rozprawy, oczekiwania na wyroki, że jest coraz niestety trudniej ze strony obywatela, ze strony klienta sądownictwa, kiedy ma styczność z sądami.
Sama kwestia nowej konstrukcji wymiaru sprawiedliwości, kwestia tego, że KRS w tej części sędziowskiej jest wybierana poprzez Sejm, to jest pomysł do zmiany, czy pomysł, który można by zaakceptować?
Oczywiście to jest pomysł do zmiany. Lewica i Partia Razem w ramach Lewicy zawsze mówiła, że musimy oddzielić część sądowniczą od części politycznej, musimy odpolitycznić zdecydowanie sądy i uniezależnić je od decyzji posłów i posłanek. I
jaka będzie kontrola wtedy społeczna nad wymiarem sprawiedliwości?
To jest temat, który musimy zdecydowanie jeszcze opracować. Wydaje mi się, że to wymaga szerokiego konsensusu. Natomiast z pewnością potrzebne są inne mechanizmy wprowadzające z jednej strony możliwość wyboru spośród otwartego, w otwartych konkursach, tak żebyśmy wszyscy mieli kontrolę nad tym, kto do tych konkursów staje i według jakich zasad jest wybierany. A po drugie właśnie ze względu na przede wszystkim dokonania, doświadczenie, a nie ze względu na to, że dana osoba zyskała poparcie tej lub innej partii.
Poprzedni system wyboru sędziów przez KRS, gdzie byli sędziowie wybierani przez samych sędziów, był lepszy od tego, który jest obecnie, że ta część sędziowska jest wybierana poprzez posłów.
Tak, zdecydowanie. Natomiast pytanie brzmi, czy był najlepszy z możliwych i tutaj z pewnością potrzebna jest szeroka dyskusja.
Bo nie mamy tego elementu kontroli społecznej, czy może mamy go za mało, żebym ja jako obywatel, mieszkaniec Warszawy, tak, czuł, że ode mnie zależy to, jak sądzą sędziowie pośrednio.
Przede wszystkim jako obywatele powinniśmy mieć wgląd w to, w jaki sposób sędziowie są wybierani i na jakich zasadach, po to, żeby móc właśnie wprowadzić tę kontrolę społeczną. To jest bardzo ważne. Obywatele będą ufać władzy dopiero wtedy, kiedy będą widzieli, że władza jest transparentna i że widzą, co się dzieje, na czym polegają te mechanizmy.
Na ten temat się nie umawialiśmy, ale on się wiąże z kolejnym tematem, czyli skazanie Jana Śpiewaka, ale zanim do Janka przejdziemy, to jeszcze kwestia sędziów w Sądzie Najwyższym. Mhm. To jest tak, że państwo, jeżeli będziemy mieli wpływ na rząd w tej albo w następnej kadencji, będziecie jakoś usuwać tych sędziów, którzy teraz weszli czy to do Izby Dyscyplinarnej, czy to do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, czy to innych izb Sądu Najwyższego.
Jeżeli ci sędziowie zostali powołani z naruszeniem prawa i z naruszeniem konstytucji...
A zostali?
Ja nie potrafię się wypowiedzieć w przypadku poszczególnych sędziów. Ci, którzy zostali powołani przez Krajową Radę Sądownictwa, z pewnością zostali powołani niezgodnie z prawem. I...
Czyli oni wszyscy będą musieli się przy państwa rządach jakoś pożegnać z urzędem?
Pytanie brzmi, w jakim trybie. Ja nie jestem akurat specjalistką od sądownictwa i nie chcę tutaj decydować za nasz przyszły hipotetyczny rząd. To jest decyzja, która powinna zostać podjęta w oparciu o również wiedzę ekspercką.
Bo to są bardzo poważne sprawy, bo tak, to się wchodzi potem w system, gdzie przychodzą politycy i weryfikują sędziów Sądu Najwyższego.
Absolutnie. Nie powinno, przede wszystkim powinniśmy unikać takiej sytuacji, w której z powodów politycznych usuwamy czy sędziów, czy przedstawicieli urzędów na przykład, bo to też jest duży problem w Polsce. Natomiast, jeszcze raz powtórzę, duża część obecnie funkcjonującego składu sędziowskiego, czy w Sądzie Najwyższym, a przede wszystkim KRS, zostały wybrane niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją i to jest problem, któremu należy zaradzić.
Pytanie jedno, jak to zrobić, ale to jeszcze jest kwestia na późniejszą rozmowę. Magdalena Biejat, posłanka Lewicy z partii Razem w Studio Popołudnia Wnet. Jan Śpiewak, dzisiaj skazany, ma opublikować przeprosiny, które są warte 225 tysięcy złotych za użycie sformułowania dzika reprywatyzacja wobec pana mecenasa Szaniawskiego. Sądy takie mamy, pani poseł. Pytam dlatego, pani poseł razem współpracowała z Janem Śpiewakiem w komitecie Wygra Warszawa między innymi.
No to jest dla mnie trudny temat, dlatego że jako polityczka i jako posłanka nie czuję się uprawniona do tego, żeby recenzować wyroki niezawisłych sądów. Rzeczywiście...
Jakąś emocje w pani budzą chyba.
Oczywiście, że budzą, dlatego że kwestia reprywatyzacji i kwestia problemów, jakie z tą reprywatyzacją się wiążą i walki Janka Śpiewaka o to, żeby wreszcie uszanować prawa mieszkańców i prawa lokatorów po prostu do dachu nad głową, jest mi bardzo bliska. Natomiast jest mi też trudno jako, tak jak powiedziałam, jako posłance, niedługo posłance, recenzować wyroki sądów, które są niezawisłe. Tak jak mówiliśmy, sądy powinny być niezależne od polityków i bardzo nie chciałabym tej zasady
łamać. Ale kiedy zapada wyrok, być może głupi, kuriozalny, idiotyczny albo wręcz bandycki, a takich wyroków kilka w kwestii dzikiej reprywatyzacji mieliśmy.
To jest duży problem oczywiście, w jaki sposób czasami te wyroki zapadają, ale to wynika również z problemu polegającego na tym, że nie mamy dobrego prawa, które by mogło być podstawą dla lepszych wyroków. Potrzebujemy wreszcie ustawy reprywatyzacyjnej i w ogóle zakończenia tego tematu z poziomu ustawodawstwa.
Pani jako parlamentarzysta z Warszawy, jako poseł ze stolicy, także będzie musiała się z tym problemem mierzyć.
Oczywiście i mówiliśmy w trakcie kampanii, ja to mówiłam, że potrzebujemy rozwiązania tego tematu, potrzebujemy ustawowego zakończenia kwestii reprywatyzacji, zakończenia roszczeń, które bardzo często przecież są w cudzysłowie egzekwowane w imieniu ludzi, którzy już od dawna nie żyją.
Kiedy miałaby pani ocenić, jak działał warszawski ratusz w tej sprawie, to jaka byłaby pani ocena?
Uważam, że warszawski ratusz za mało dbał o lokatorów. To pozwolił na to, żeby decyzjami, w wyniku decyzji sądów wyrzucano lokatorów na bruk. Ja w czasie dużo chodziłam, dużo rozmawiałam z mieszkańcami, nie tylko w czasie kampanii i widziałam też, w jakim stanie są domy, które należą do miasta, kamienice, w które ratusz nie inwestuje, ponieważ obawia się, że pojawią się do nich roszczenia albo już się pojawiły, w związku z tym mieszkańcy żyją w bardzo złych warunkach i to są kwestie dramatyczne po prostu. To są kwestie dramatyczne i niezależnie od tego, jak z poziomu centralnego zaniedbywana jest ta sprawa, to niestety władze miasta również zaniedbały prawa lokatorów do godnego życia, do bezpieczeństwa w mieszkaniach, w których żyją, do w ogóle dachu nad głową.
Ale to nie jest kwintesencja, to nie jest sedno afery reprywatyzacyjnej. Sedno to jest przekazywanie majątku komunalnego w prywatne ręce.
Tak, oczywiście.
Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła, że to zaległa się jej w ratuszu mafia.
No, to jest samo oskarżenie chyba, bo jeżeli jest się szefem ratusza, to powinno się wiedzieć, co się w tym urzędzie dzieje i mieć nad tym kontrolę. I z pewnością te przekręty, które się odbywały w Warszawie przez wiele lat, no nie wierzę, że były niezauważone, że to jest coś, co mogło odbywać się zupełnie pod dywanem.
Z punktu widzenia Warszawy, jak wygląda Platforma Obywatelska dla polityka lewicy?
Cóż, no...
Także przez pryzmat tej afery.
Tak, no ja jestem zawiedziona tym, jak ta formacja zarządza miastem, w tym sensie, że... No to jest też w jakimś sensie odzwierciedlenie tego, jak to wygląda na skalę kraju. Inwestujemy bardzo dużo w rzeczy, które ładnie wyglądają, czy to autostrady, czy fontanny, a dużo mniej w to, co rzeczywiście pomaga mieszkańcom dobrze funkcjonować, niezależnie od ich zamożności na przykład, czy czy miejsca, w którym mieszkają. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o usługi publiczne. Żłobki na przykład są w gestii miasta i to jest na przykład duży problem, z którym sama się mierzyłam, kiedy szukam.
Bo to jest tak, że teraz usiądziecie państwo razem w ławach poselskich i trzeba będzie współpracować. Pytanie, na ile ścisły to będzie sojusz państwa z Platformą, z PSL-em, na ile to będzie jednorodna opozycja wobec rządów PiS-u, na ile to będzie opozycja, która będzie miała różne pomysły na państwo i różny stopień antagonizmu wobec rządu.
Na pewno będzie różnie. Przede wszystkim dlatego, że my idziemy do Sejmu z bardzo konkretnym i bardzo pozytywnym programem, w tym sensie, że nie idziemy przeciwko, a za czymś. I natomiast wierzę w to, że uda się zbudować jakąś przestrzeń do tego, żeby się porozumieć w kwestiach konkretnych. Na przykład ostatnio Platforma ustami swoich polityków przyznawała, że zaniedbano jednak kwestie bezpieczeństwa pieszych na drogach. Przykład tego mieliśmy wczoraj na Bielanach w Warszawie.
Śmiertelne potrącenie osoby na pasach mężczyzny.
Tak, tak. Dzisiaj będziemy na proteście o 18:00 na Sokratesa, natomiast my zaproponowaliśmy pakt dla pieszych, który zakłada między innymi wreszcie przyznanie pierwszeństwa pieszym również tym, którzy zbliżają się do pasów, a nie tym, którzy już na nich są. I liczę, że będziemy mogli tutaj liczyć również na wsparcie innych partii opozycyjnych przy składaniu tej ustawy.
Swego czasu był taki projekt w Senacie.
Tak.
Pojawił się pewien senator z Warszawy, zresztą pan Pocik, który jest waszym szwarc charakterem w waszej opowieści o ruchu drogowym.
Tak, ale bił się w piersi w trakcie kampanii, więc mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał teraz w trakcie kadencji i wesprze nasze działania na rzecz wsparcia pieszych. I wydaje mi się, że akurat bezpieczeństwo pieszych powinno być pozbawione barw partyjnych. Wszyscy jesteśmy pieszymi w którymś momencie dnia i dobrze by było zadbać o bezpieczeństwo nas wszystkich.
Senator Pociej oczywiście z Koalicji Obywatelskiej.
Senator Pociej.
Senator Pociej wystartował i mandat uzyskał z całkiem sporą przewagą głosów nad swoim konkurentem z Prawa i Sprawiedliwości w jednym ze stołecznych okręgów do Senatu. To mamy taką kwestię lokalną, kwestia pieszych, gdzie można rozmawiać ponad podziałami, na ile państwo będą współpracować z rządem, chociażby w zakresie polityki gospodarczej czy społecznej, bo tu, jak rozumiem, wasza ocena nie jest jednoznaczna tych ostatnich 4 lat Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, i jesteśmy gotowi wesprzeć te projekty, które będą zgadzały się z naszą wizją tego, jak powinno się budować państwo, bezpieczeństwo socjalne i państwo dobrobytu.
Tylko, że PiS chce mieć polski model państwa dobrobytu, a państwo chcą mieć ten model skandynawski.
Tak, tak, ale wydaje mi się, że na przykład w przypadku 500+, bylibyśmy w stanie zagłosować za, dlatego, że takiego typu powszechne świadczenia są czymś, co zawsze wspieraliśmy jako partia Razem i nie ma powodu, żeby w czambuł potępiać wszystko tylko dlatego, że jesteśmy z innej partii.
Tu już głosować nie trzeba będzie, bo projekt jest przyjęty, nawet rozszerzony, ale mamy tą kwestię płacy minimalnej, o której pani mówiła, że jest to skokowy i nieodpowiedzialny wzrost.
No tak, to był skrót myślowy, za który mi się słusznie dostało. Chodziło mi o to, że nie podoba mi się sposób, w jaki PiS wprowadza te zmiany, polegający na tym, że są to zmiany, są to kwoty uznaniowe, dawane nam raczej w formie, powiedzmy, takiego dealu w zamian za to, że na nich zagłosujemy. Podczas gdy zwiększanie...
To jest naturalny program. Przychodzi partia i mówi, jeżeli nas wybierzecie, to płaca minimalna będzie rosnąć mniej więcej 15% rok do roku. Aż do roku 2023.
Tak, i to jest nasz program. My właśnie chcemy, żeby ta płaca była uzależniona od średniej w sektorze przedsiębiorstw, średniej płacy, po to, żeby nie uzależniać jej od politycznego widzimisię, tylko żeby była po prostu realnie wzrastała w sposób... I absolutnie jestem zwolenniczką podnoszenia płacy minimalnej. I jeśli to będzie jedyny projekt, jaki będzie w Sejmie i nie będzie innego wyjścia, to poprę oczywiście.
Chociaż akurat płacę minimalną to ustala rząd, tutaj parlamentarzyści. Niestety, nie mają nic do głosowania, bo to jest rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Tak. A sama Lewica, bo tutaj mamy 3 partie, w zasadzie wydaje się, że SLD i Wiosna zaraz się połączą, a partia Razem?
Nie mamy takich planów, jesteśmy oddzielnym bytem politycznym i nim zostaniemy. Natomiast absolutnie nie oznacza to, że nie będziemy współpracować, wręcz przeciwnie, współpracę planujemy w trakcie tej najbliższej kadencji.
Klub parlamentarny będzie wspólnym.
To jest decyzja, która jeszcze nie zapadła. Dyskutujemy o niej wszyscy w ramach naszych trzech ugrupowań.
Tak, na poważnie jest możliwe, żeby partia Razem miała własne koło, bo wy zdaje się macie 8 posłów.
Sześcioro
mhm. posłów.
Tak.
No to będzie koło. Będzie, nie będzie koła. To tak jest w ogóle realne?
Realny jest i ma na pewno też swoje plusy, natomiast tak jak mówiłam i naprawdę tutaj nie próbuję kluczyć, tylko cały czas dyskutujemy o tym i staramy się wybrać taką opcję, która będzie najlepsza dla naszego funkcjonowania w Sejmie jako tych trzech ugrupowań.
A jak to wygląda w ogóle wejść w koalicję z SLD, z partią, którą się bardzo mocno i to przez lata krytykowało?
Dogadaliśmy się, znaleźliśmy też wspólny język, jak się okazało, choć było to na pewno dla nas wszystkich zaskakujące, ale stworzyliśmy wspólny program i w ramach tego porozumienia z tym programem poszliśmy do Sejmu, więc wydaje mi się, że to jest dobry prognostyk na kolejne lata.
Że czasem będzie jedna partia Lewica, będzie jeden szyld, nie będzie już szyldu SLD, nie będzie szyldu Razem, będzie jeden szyld dużej partii lewicowej?
Partia Razem nie rezygnuje ze swojego szyldu w najbliższych latach na pewno. Nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy po prostu przestali istnieć, bo mamy swoje struktury, mamy swoich członków i no przede wszystkim to jest partia demokratyczna i każda taka decyzja musi zostać podjęta przez nas wszystkich i w tej chwili nie mamy takich planów.
Wybory prezydenckie, jest taka możliwość, że SLD wystawi swojego kandydata, a państwo swojego?
Nie sądzę, żeby to miało sens w ogóle, więc myślę, że w tej sprawie się dogadamy.
Będzie jeden kandydat na prezydenta. Adrian Zandberg.
No, to jest decyzja Adriana Zandberga i naszych przyjaciół z Wiosny i z SLD. No nie wiem. To jest też decyzja, którą będziemy podejmować za jakiś czas dopiero. Na razie przed nami bardziej palące kwestie związane z funkcjonowaniem w Sejmie.
No właśnie, zaraz państwo wejdą do Sejmu. Jak pani ocenia poprzednią kadencję w wykonaniu opozycji?
No nie najlepiej, muszę przyznać, dlatego że dla mnie kwintesencją, jakimś podsumowaniem tego, jak funkcjonowała opozycja, jest głosowanie za tą uchwałą, która przeszła w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu w zeszłym tygodniu, która dotyczyła rzekomych ataków na Kościół katolicki.
No, rzekomych albo realnych.
No. Pani tak, w każdym razie 130 ponad posłów i posłanek Koalicji Obywatelskiej wyjęło karty do głosowania. Wydaje mi się, że jeżeli się chce przeciwko czemuś zaprotestować, to się po prostu głosuje przeciw, a ten sposób funkcjonowania, który polega na uchyleniu się od odpowiedzialności, nie jest traktowaniem wyborców poważnie.
Ale jeżeli będzie taka znowu uchwała, która będzie mówiła, że nie wolno atakować osób ze względu na ich wyznanie wiary, w tym wypadku wyznanie katolickie, to jest w tym coś złego, czy
Kodeks
nie?
karny w tej chwili już przewiduje, że za grożą kary za dyskryminowanie osób ze względu na ich wyznanie, poglądy polityczne, brak wiary. Jest tam kilka przesłanek i naprawdę nie ma powodu, żeby dodatkowo uchwalać uchwałami Sejmu jeszcze doszczegółowienie tych przepisów.
Dlaczego, jeżeli mamy serię ataków, a tak to można nazwać, na osoby duchowne, czasami często czysto rabunkowe ataki, czasami z podtekstem pewnej niechęci wobec religii, to może warto powiedzieć, czysto odruch serca, pani posła?
No to nie jest odruch serca, dlatego że sposób, w jaki ta uchwała została sformułowana, stwarza takie wrażenie, jakby to większość katolicka była prześladowana w tym kraju, co po prostu nie jest prawdą.
No, mam nadzieję, że nikt nie jest prześladowany, ale to jest pytanie, mamy osoby prześladowane w Polsce obecnie?
Mamy na pewno duży problem z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną czy na niepełnosprawność. To są zresztą dwie przesłanki, które nie znajdują się w przepisach, o których wspominałam wcześniej. I raczej to są te grupy, które powinny w tej chwili znaleźć szczególną ochronę w prawie i które tej ochrony nie mają, bo jak już wspominałam, katolicy na taką ochronę liczyć mogą.
Pytanie o to, jaka będzie ta kadencja, która przed nami, 9. kadencja Sejmu, to będzie kadencja, gdzie sprawy światopoglądowe będą bardzo mocno obecne, jak pani poseł myśli. Czy wy, wchodząc do Sejmu jako Lewica, teraz będziecie taką siłą napędową, która będzie chciała chociażby zmienić kompromis aborcyjny albo inne kwestie czysto światopoglądowe?
Nie uważam tego za kwestie światopoglądowe, to są kwestie praw człowieka. Natomiast my jako Lewica będziemy chcieli mówić o wartościach. Dla nas wartością jest bezpieczeństwo, solidarność, godność, ludzi, w tym godność kobiet i mniejszości różnego rodzaju, rodzina, ochrona dzieci. I to są te sprawy, z którymi idziemy. Ochrona pracowników, ochrona rodzin.
Nie, ochrona dzieci, pytanie od którego momentu. Czy na lewicy udało się ustalić, kto jest człowiekiem, a kto człowiekiem nie jest?
Człowiekiem są, jesteśmy wszyscy bez względu na nasze wyznanie, na naszą orientację, na nasze poglądy polityczne i powinniśmy stworzyć, zacząć wreszcie budować kraj, w którym miejsce jest dla nas wszystkich.
Dalej pytanie, od kiedy zaczyna się człowiek, czy już na lewicy udało się ustalić, bo na prawicy wydaje się, że ustalenie jest jasne i oczywiste od chwili poczęcia, od naturalnej śmierci. Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na wiarę, kolor skóry, etc., etc., poglądy, ma zapewnioną ochronę swojego życia. I to jest dość spójny pogląd, wydawałoby się, który konserwatyści prezentują.
O ile mi wiadomo, Płody nie są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ nie dostają ani PESEL-u, ani dowodu osobistego. Natomiast my się zgadzamy na lewicy, że powinno być dopuszczalne przerywanie ciąży bez żadnych warunków do 12 tygodnia ciąży, jeśli...
To jest ten moment, kiedy człowiek staje się człowiekiem.
Nie rozstrzygamy, kiedy człowiek staje się człowiekiem. Opieramy się na medycynie, na standardach opieki medycznej, na wiedzy na temat rozwoju ciąży i to jest coś, co do czego jesteśmy zgodni. Do 12 tygodnia decyzja o kontynuowaniu bądź nie ciąży powinna należeć do kobiety.
To na koniec pani jest osobą, która tłumaczy z języka hiszpańskiego. Nie wiem, czy pani obserwuje to, co się dzieje w Katalonii.
Tak, obserwuję, choć nie tak uważnie, jakbym chciała, ze względu na polską ostatnie politykę. Zawirowania w moim życiu.
Ale ocena taka intuicyjna jest jaka? Kto ma rację w tym sporze? Separatyści czy rząd w Madrycie?
No, to myślę, że to jest
po
kwestia...
Po czyjej stronie bije serce pani poseł?
To, co mnie boli w tej sytuacji, to jest fakt tego, w jaki sposób władze centralne reagują na protesty społeczne, jak eskaluje bardzo szybko ten konflikt. I to jest moim zdaniem największy problem, bo to, czy Katalonia powinna się odłączać od Hiszpanii, czy nie, to jest sprawa hiszpańska natomiast i katalońska. Natomiast dużym problemem jest to, jak bardzo ten konflikt eskaluje i jak bardzo zagraża i demokracji, i społeczeństwu.
Oczywiście, jak się patrzy na działanie katalońskie w tym wypadku, bo to jest policja nie centralna, tylko lokalna w ramach autonomii, czy na działania policji w Paryżu, to można się poczuć bezpiecznie na demonstracji w Warszawie.
To prawda. Niezależnie od tego, co to za demonstracja zresztą.
To prawda. Magdalena Biejat, posłanka Lewicy z Warszawy, Partia Razem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gościem popołudniowym. Udało nam się wyrobić 16.30.